Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie w ten świąteczny dzień. A dzisiaj gościem naszej rozgłośni jest pan Dariusz Krawczyk, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich imienia hetmana Lwa Sapiehy. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
Tematem naszej rozmowy będzie rok 1920, Bitwa Warszawska, ale ze szczególnym naciskiem na Ciechanów, no i na ziemię ciechanowską, ponieważ okazuje się, że na naszym terenie działo się nie mniej niż w okolicach stolicy. Znane są tutaj wydarzenia, bitwy, potyczki, które, jak wiemy już teraz z historii, proszę Państwa, wpłynęły na losy Bitwy Warszawskiej. Chciałabym na początek porozmawiać z panem o sytuacji 1920 roku na Mazowszu. Polska długo czekała na odzyskanie niepodległości. Zapewne w listopadzie 1918 roku nikt się nie spodziewał, że to zagrożenie przyjdzie tak wcześnie.
Wydaje mi się, że tutaj no, jednak ta sytuacja międzynarodowa była dość skomplikowana, bo o ile granicę zachodnią państwa polskiego, nowo tworzącego się państwa polskiego, ustalały mocarstwa zachodnie, no to jednak tą granicę wschodnią trzeba było sobie wywalczyć. Pamiętajmy takie dość cyniczne słowa Winstona Churchilla, że skończyła się wojna gigantów, zaczęły się wojny pigmejów. No jednak my w tych wojnach pigmejów musieliśmy uczestniczyć, ponieważ to państwo no, musiało jakoś funkcjonować, ba, było zagrożone przez różnego rodzaju konflikty, chociażby te związane z przewrotem bolszewickim w Rosji w roku 1917. Zresztą Rosja bolszewicka, ten przewrót, chyba spełniał moim zdaniem takie marzenia wszystkich utopistów. Miał być porówno, miał być świat bez wojen, bez konfliktów, miał być świat bez granic, no okazało się jednak inaczej. To sam Lenin zresztą powiedział, jeżeli dobrze pamiętam, że przez trupa Białej Polski wiedzie droga do światowej rewolucji. To Polska była taką drzazgą wokół bolszewików, Sowietów, która stała, właśnie blokowała tą ekspansję komunizmu, bolszewizmu na zachód. Można powiedzieć też, że oni chcieli wprowadzić nowy, inny świat, ale żeby wprowadzić nowy świat, trzeba było zrobić to na zgliszczach starego świata. Starego świata wychowanego na ideałach, jak to się mówiło wtedy, Belle Époque, tego pięknego starego świata opartego na filozofii greckiej, na prawie rzymskim, na wartościach chrześcijańskich. To wszystko jednak zaczęło tej ideologii komunistycznej przeszkadzać. To trzeba było zniszczyć. Zresztą te plany Sowietów były bardzo rozległe, tak powiedziałem, one nie dotyczyły tylko Polski, one dotyczyły całej Europy, prawda? Ten komunizm miał się rozlać wszędzie. Co ciekawe, kiedy zakończyły się działania wojenne już na terenach Rzeczypospolitej, sam Lenin doszedł do wniosku, że nie będą budować komunizmu w Europie, na całym świecie, ale ograniczą się tylko do swojego kraju, do tej bolszewickiej Rosji. Jak to się skończyło? No chyba tutaj Państwu nie muszę mówić, że była to jedna wielka katastrofa, chociażby humanitarna i gospodarcza, bo miliony istnień zostały pochłonięte przez ten zbrodniczy system, który przez wiele dziesięcioleci funkcjonował. Rosja z kraju, który był jednym z największych importerów chociażby zboża przed pierwszą wojną światową, no zagościł głód w granicach tego państwa. Więc to państwo było ekonomicznie, gospodarczo zupełnie źle zarządzane.
Niestety, panie Dariuszu, ten oddech komunizmu jeszcze do tej pory w różnych zakątkach świata słychać.
No, słychać chyba i czuć, no ale no tego jednak nie unikniemy, ten świat utopijny, o którym mówiłem, tego świata wspaniałego, idealnego, bez konfliktów, no te hasła są popularne, no one zawsze gdzieś tam będą się przebijać, bo jednak popularność tego hasła robi swoje. No, my żeśmy w roku 1920 na przedpolach Warszawy, ale także tutaj w Ciechanowie ten pochód armii bolszewickiej zatrzymali. Ciechanów odegrał ogromną rolę w tym konflikcie.
O tym powiemy za chwileczkę. Chciałabym w takim razie zapytać pana, jak Mazowsze przygotowywało się do wojny? No bo przecież wiadomo było, prawda, że nie uda się bez konfliktu przejść Polsce. Czy Mazowsze w jakiś szczególny sposób chciało tutaj odegrać swoją rolę? W jaki sposób te działania były na Mazowszu prowadzone?
To znaczy, ja powiem tak, wojną zawsze rządzą przypadki. I także tutaj na Mazowszu Pamiętamy chociażby, że Przasnysz został praktycznie zajęty bez jednego wystrzału bardzo szybko. Później wojska rosyjskie, bolszewickie pojawiają się w Ciechanowie, więc jakichś szczególnych wielkich przygotowań nie było. Oczywiście była ewakuacja ludności, kto mógł jednak chciał uniknąć konfrontacji z bolszewizmem. Ci, którzy zostali, byli tacy, którzy nawet ideę bolszewików popierali, bo okolica Gruduska działał ksiądz Okoń, który tak się nazywał, był posłem i on próbował zaszczepić różnego rodzaju ideały komunistyczne pośród lokalnego społeczeństwa, ale bardzo szybko z tych ideałów wyleczyli sami bolszewicy. To było cudowne antidotum, bo po przejściu hord bolszewickich okazało się, że jednak majątki nie tylko dworskie, ale również majątki chłopskie, robotnicze, ci, których ta Armia Czerwona miała wyzwalać, zostały bardzo uszczuplone. Wielu tych ludzi także, chociaż by doświadczyło kozackiej nachajki, zostali brutalnie bici, wielu z nich kobiet zostało zgwałconych, wielu ludzi zostało zamordowanych, więc sam bolszewizm, sama ta idea komunizmu pokazała, że jest bardzo brutalna, a tak powiedziałem, Mazowsze jakoś szczególnie na tą okazję się nie przygotowało. Oczywiście z punktu widzenia wojskowego wyglądało to zupełnie inaczej, ponieważ przygotowano tą wielką operację chociażby, którą miała wykonać 5. Armia tutaj nad Wkrą, więc te plany wojskowe były zgoła odmienne od planów cywilnych. Pojawiły się siły 5. Armii w postaci 18. Dywizji Piechoty, 203. Ochotniczy Pułk Ułanów, który tutaj właśnie jest takim, można powiedzieć, centralnym punktem, na którego działalność w okresie pierwszych dni sierpnia musimy i chcemy zwrócić Państwa uwagę.
I za chwileczkę o tym powiemy. Nie możemy nie wspomnieć o pułku i jego roli, ale ja chciałabym jeszcze kończąc ten wątek przygotowań zapytać, czy do końca społeczeństwo liczyło, że nie dojdzie do starcia z bolszewikami?
Część tego społeczeństwa, nazwijmy to bardziej światłego, spodziewało się jednak. Była prasa, na drogach pojawiali się uchodźcy, którzy gdzieś spod tych terenów zajętych przez Sowietów uciekali, więc jednak ludzie zdawali sobie doskonale sprawę, że wojska sowieckie, wojska bolszewickie nadchodzą, że za chwilę tutaj zacznie się taka sama sytuacja jak w miastach chociażby zajętych, tak jak w Łomży, tak jak w Przasnyszu, więc tutaj doskonale społeczeństwo sobie z tego tytułu zdawało sprawę, że tak, będzie to wojna. Być może część osób nie zdawała sobie z brutalności tej armii, brutalności tej wojny, bo jednak te siły rosyjskie, bolszewickie, tutaj znaczyły swój szlak bojowy krwią.
Skąd my to znamy? Nic się nie zmieniło w historii.
Tak, zgadza się. Jednak Rosjanie do dzisiaj stosują tą taktykę spalonej ziemi, są bardzo brutalni wobec swoich przeciwników. Takie sytuacje też miały miejsce w roku 1920. Warto podkreślić, że też była to inna armia niż ta armia carska. Jak są chociażby wspomnienia z Przasnysza, gdzie jeden z mieszkańców Przasnysza opisuje żołnierzy ubranych w damskie sukienki, w damskie bluzki, ale z drugiej strony także pamiętajmy, że rzucono hasło w Rosji, że wielu oficerów carskich jednak wstąpiło do armii bolszewickiej po to, żeby brać także udział w tej wojnie. Jednak wmówiono im, że jest to walka o tą nową, lepszą Rosję. Jednak wielu tych żołnierzy pamiętających okres pierwszej wojny, pamiętający okres caratu w tej armii bolszewickiej służyło.
Powiedział pan, że na Mazowszu były osoby, które sprzyjały bolszewikom, a w samym Ciechanowie nie możemy tego ukrywać, bo także były osoby, które czekały na wejście bolszewików.
Tak, były osoby, które witały bolszewików chlebem i solą. Sam ciechanowski Rewkom chociażby, to były osoby narodowo polskiej. Tutaj warto wspomnieć chociażby o drugiej najliczniejszej nacji, mianowicie ludności żydowskiej. Pamiętajmy, jak podaje profesor Janusz Szczepański w swojej książce, jeden z takich dość ciekawych faktów, mianowicie w żydowskiej synagodze miano ukrywać polskich żołnierzy, prawda? To też jest taki aspekt, że ta społeczność żydowska jakoś czuła się obywatelami Polski, była wobec tego państwa bardzo lojalna. Ale oczywiście jak wszędzie znajdują się osoby, które na etapie wojny, na etapie konfliktu wojennego próbują coś na tym uzyskać. Bo to nie tylko wchodzi, nie oszukujmy się, nie tylko wchodził aspekt ideologii komunizmu, czy tej wspaniałej utopii, która miała być przyniesiona, ale także chodziło o sprawy gospodarcze, finansowe. No można było chociażby bezkarnie ograbić dwór pański, prawda? To się zdarzało, że chłopi wynosili z majątku meble, kradli konie, kradli krowy. To im też także dawała nowa władza, że idźcie do dworu, do pańskiego, możecie sobie wziąć, bo to jest wasze. I tak jak powiedziałem, no te przypadki witania Sowietów tutaj na ziemi ciechanowskiej zdarzały się bardzo często. Zawsze znajdował się ktoś, kto chętnie tą nową władzę przyjmował i kto chętnie tej władzy służył. Zresztą później, kiedy nastąpiło tak zwane, już można powiedzieć, użyjmy tego słowa, wyzwolenie, dochodziło do tego, że ci ludzie po prostu byli przez doraźne sądy skazywani wyrokiem śmierci, zostali rozstrzeliwani.
Tak wyglądała sytuacja przed rokiem 1920 i w 1920. W kolejnej naszej części rozmowy powiemy, co wydarzyło się w okolicach 15 sierpnia. Zapraszam do słuchania naszej świątecznej audycji.